Lechistan, czyli orientalna historia Polski, cykliczny podcast, który raz w tygodniu Państwo mogą otrzymać zupełnie świeży, taki właśnie jak dziś. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik, a tezą główną dzisiejszego podcastu będzie...
A listy później. Listy później, dobrze. Główna teza, proszę Państwa, byliśmy w Gdańsku, wsiądziemy na stateczek i spłyniemy Wisłą, popłyniemy sobie do Torunia i w Toruniu Państwu pokażemy, że też Toruń miał istotny wkład w rozwój polskiej orientalistyki, włącznie z pierwszym pewnym tłumaczeniem Koranu na polski w alfabecie łacińskim, a potem pojedziemy sobie na Pomorze Zachodnie, słabo znany region moim zdaniem, a który poprzez dostęp do Bałtyku, jak Państwu pokażemy, no daje wyjście na dużą skalę do świata islamu.
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19.
Zaczynamy jak zwykle od przypomnienia naszego adresu lechistan@tok.fm, lechistan@tok.fm i przypominamy, że wersja pandemiczna oznacza, że my spotykamy się z Państwem w ten sposób, że my wspólnie nie jesteśmy jak zazwyczaj w studiu Radia Tok FM, tylko jesteśmy na Polu Mokotowskim w Warszawie, gdzie otacza nas bardzo wiele przepięknej zieleni, ale też różne dźwięki, a to ludzie spacerują, a to psy szczekają, a to drzewa przygięte wiatrem trzeszczą lub też po prostu tylko szumią. Napisała do nas na adres lechistan@tok.fm pani Matylda. Dzień dobry, jestem wreszcie na bieżąco. Bardzo wzruszam się, jak słychać ptaki w trakcie audycji. Poza tym chciałam coś więcej napisać, ale nie umiem tak pięknie jak inni. Zatem tylko wyznam, że Lechistan awansował na pierwsze miejsce w moim rankingu ulubionych podcastów. A panów kocham nad życie za to, że go przygotowujecie. Kłaniam się, Matylda. Pani Matyldo, bardzo nam miło. Jest nam niezmiernie miło.
Bardzo dziękujemy. I rozumiem, że nie powinna pani od razu pisać, że nie umiem tak pięknie jak inni, bo no my nie oceniamy listów naszych słuchaczy.
Na razie.
Na razie.
Przynajmniej. Kolejny list przyszedł od pana Łukasza. Szanowni panowie, od kiedy przenieśliście realizację podcastów w cyklu Lechistan do pleneru, spadła znacznie ich jakość techniczna. Szczególnie słychać to w ostatnim podcaście, udostępnionym 17 lipca, nagrywanym w ogródku restauracji, gdzie szumy i hałasy tła są bardzo głośne i wyraźnie zakłócają prawidłowy odbiór treści. Warto byłoby pomyśleć, że jakość techniczna udostępnianą przez panów podcastów rzutuje całościowo na ich przekaz i co za tym idzie, wartość. I ma istotne znaczenie dla przynajmniej niektórych, może ciut bardziej wymagających słuchaczy. Warto szanować swój wysiłek, wkład i pracę, dbając o całokształt realizacji. Także bardzo dziękujemy panie Łukaszu za pana list i zwrócenie uwagi na to. Pan jeszcze w drugiej części pyta, dlaczego poza studiem realizujemy i pan pisze: uprzejmie proszę o wyjaśnienie prawdziwych motywacji takich warunków realizacji. Przecież panów koleżanki i koledzy z Radia Tok FM realizują swoje podcasty od początku epidemii COVID-19 w warunkach studyjnych. Więc informowanie słuchaczy, że nagrywacie w plenerze ze względu na obecny stan jest co najmniej dziwne i niezrozumiałe. Można się domyślać, że są inne powody. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam pan Łukasz. Panie Łukaszu.
Ja nie wiem naprawdę, jakie są inne powody. Przyznaj się, Paweł, to wszystko twoja wina.
W największym skrócie, w studiach radiowych, które są dezynfekowane, nie ma żadnych gości, są tam tylko prowadzący i z gośćmi łączą się przez telefon, przez Skype'a i przez różne inne wynalazki techniczne, więc siłą rzeczy, żeby spotkać się w dwie osoby i porozmawiać, patrząc sobie twarzą w twarz, no to po prostu zostaje nam tylko i wyłącznie plener. Ale panie Łukaszu, bardzo bierzemy sobie do serca pana uwagę o dbałości o jakość realizacyjną. Dziś będziemy mówili blisko do mikrofonów, tak żeby wyraźnie było jasno słuchać, co mamy do powiedzenia, jeśli chodzi o dzisiejszy Lechistan.
I pan Łukasz też prosił o udostępnienie pierwszych odcinków podcastu Lechistan na platformie Spotify. No ja też jestem bardzo za, ale to zgłaszamy razem z panem Łukaszem
dyrekcji.
Tak. Żeby w ogóle wszystkie odcinki były na Spotify'u. Nie wiem, czy to jest możliwe.
No to się okaże, czy to jest możliwe, a teraz wracamy do...
Do Torunia.
Do Torunia.
Tak, czyli Toruń na słynnym naszym szlaku północ-południe. Przypominam, że jako warszawiacy powinniśmy oddać hołd Toruniowi za jego wkład w rozwój naszego miasta w średniowieczu, na tym szlaku właśnie wiślanym. Oczywiście mamy tam i podtekst, wymiar krzyżacki i poprzez krzyżaków. Mówiliśmy już o tym, był taki podcast, ale dzisiaj się skupimy na nauce. I tutaj widzimy przede wszystkim gimnazjum akademickie w Toruniu, luterańskie, protestanckie, szkoła półwyższa, dzisiaj byśmy powiedzieli, co to, jak licencjata. Założona w drugiej połowie XVI wieku, odznaczała się, wyróżniała wysokim poziomem nauczania i często takim nowatorskim myśleniem i to była tak naprawdę jedna z najlepszych, najsłynniejszych, najbardziej znanych uczelni w Królestwie Polskim.
Ta w Toruniu
właśnie.
Ale to nie jest ta w Toruniu, co teraz, ta.
Inna. Myślę, że ojciec dyrektor nie odwołuje się do tradycji luterańskich gimnazjów akademickich. Jak widzą Państwo, nie tylko Gdańsk miał bardzo dobre gimnazjum, ale też Toruń. Ja wybrałem jedną postać, moim zdaniem bardzo ciekawą, która jest jakby uosobieniem właśnie roli tego gimnazjum w rozwoju polskiej orientalistyki. To jest Michał Bogusław Rutich, po niemiecku, albo Rutich, lingwista, profesor właśnie gimnazjum akademickiego w Toruniu, pastor też protestancki i co ciekawe, chociaż pochodził z rodziny niemieckiej, o korzeniach niemieckich, to stał się takim wielkim polskim patriotą, miłośnikiem i obrońcą języka polskiego. Co ciekawe, rodzina pochodziła z Wilna i on się tam urodził. Byli aptekarzami. Następnie trafił do Królewca, gdzie się uczył. Królewiec, przypominam, stolica Prus książęcych i w tych Prusach książęcych w Królewcu to była bardzo ważny uniwersytet. Potem oczywiście studia w Niemczech. No i co ci niesamowite, trafił do Moskwy. I tam miał uczyć, to czasy Piotra I Wielkiego, początek XVIII wieku, ale nie udało mu się, tam nie zrobił kariery, więc poprzez Wilno Królewiec trafił wreszcie do Torunia i związał się z Toruniem. I tutaj, proszę Państwa, właśnie robił bardzo dużo do tego, żeby dbać, był purystą językowym, dbał o rozwój szkolnictwa w języku polskim, też o język polski, gramatyki, ortografię, te wszystkie rzeczy go fascynowały i można powiedzieć, że jego publikacje właśnie broniące czystości języka polskiego to jest zapowiedź przyszłego aktywności pedagoga bardzo znanego polskiego Stanisława Konarskiego. Oczywiście to były czasy, kiedy w Toruniu dochodziło do napięć religijnych. No, katolicy prześladowali protestantów. Miały one podtekst też etniczny, ale też właśnie Rutych jest przykładem przekraczania tych granic, bo tak jak powiedziałem, czuł się Polakiem, był Polakiem, natomiast właśnie luteraninem, protestantem. To, co ważne, zaangażował się w publikację pierwszych periodyków, pierwszych kwartalników, czasopism w ogóle naukowych w Polsce. To jest bardzo ważne. Tutaj rola Torunia ma olbrzymie znaczenie. Pierwszym takim był Das Gelehrte Preußen, czyli Uczone Prusy. Wydawane był w języku łacińskim i niemieckim, ale także były artykuły po polsku, rzadziej. Rutych pisał. Potem powstało kolejne czasopismo, które się nazywało Pruska Świątynia Śmierci.
Optymistycznie.
Prawda? I tam też pisał.
Dla kogo to było? Dla lekarzy?
Co jest niesamowite. Nie, naukowe, poważne, literacki dialog bardzo popularny w XVIII wieku. Były rozmowy zmarłych, czyli ze zmarłymi. Dzięki, można powiedzieć, seans spirytystyczny uczyliśmy się czegoś. To, co jest niesamowite, że pismo ze względu na swoje nowatorskie poglądy idące pod prąd wówczas, byśmy powiedzieli, ówczesnego niestety ciemnogrodu, to musiało uważać na cenzurę i z tego powodu na przykład jako miejsce wydawania podawano Konstantynopol, Stambuł, a nie Toruń. Nie domyśli się pan, gdzie pisze, w pruskiej świątyni śmierci wydają nas w Konstantynopolu i puszcza pan wtedy oko i wszyscy,
A to jest taka uwaga do tych wszystkich, którzy jakieś takie druki ulotne, antysystemowe chcą wydawać, jeśli gdzieś, proszę państwa, to Istanbul, tak?
Tak, Recep Tayyip i B, i prezydent Turcji jest bardzo otwarty. No ale na szczęście prezydent samego miasta nas wpuści. Natomiast dlaczego Rutik jest taki ważny i dlaczego o nim mówimy? Dlatego, że dokonał tłumaczenia całego tekstu Koranu na polski w alfabecie łacińskim, bo opowiadaliśmy, że wcześniej takie tłumaczenia były w alfabecie arabskim dokonane przez Tatarów, ale nie wyszło drukiem to tłumaczenie. Ale wiemy, że nie podlega dyskusji, że jego dokonał, bo ludzie to widzieli i mamy świadków tak zwanych naocznych. I w polemikach religijnych, co niesamowite, odwoływał się do tekstów arabskich. I nawet umieszczał w swoich polemikach specjalne cytaty w oryginale i wtedy używał do ich druku czcionki arabskiej. Więc jest jeszcze pod tym względem bardzo ważny, że wprowadził do druku czcionkę arabską.
W XVIII wieku.
Tak.
W Toruniu.
Tak, w Toruniu.
No tak, więc jak
po
teraz
to,
ktoś
żeby
nas
polemizować
słucha,
religijnie. Tak?
I ktoś słuchając nas mówi, że w moim edytorze tekstu w komputerze nie ma czcionki takiej i takiej. Proszę Państwa, w XVIII wieku można było arabskie czcionki w naprawdę o wiele trudniejszych warunkach. Tak? Także...
Pamiętają Państwo, jeśli chodzi o czcionkę, opowiadaliśmy o Piotrze Kirstenie, który był, był związany ze Śląskiem, Wrocławiem, potem trafił do Gdańska, do Szwecji. On też miał wielki wkład w rozwój druku w alfabecie arabskim właśnie używając tych czcionek, więc to można powiedzieć, że to jest nasza specjalność w tej części świata. No to lecimy na Pomorze Zachodnie, które u nas co jakiś czas się pojawiało.
A po teraz... polsku się mówi lecim na Szczecin.
Lecim na Szczecin, dokładnie, przez Okecim. Jesteśmy tutaj dokonamy, ujawnimy, że Paweł pochodzi z tamtych
okolic.
Gryfino, związany też ze Słupskiem, więc trochę oczywiście będzie, my tutaj mieli prywaty. Trochę prywaty, ale to, że tak powiem, nie wyssanej z palca, tylko dobrze umotywowanej merytorycznie. Więc zacznijmy od samego Szczecina, bo to jest takie miasto, które, no, nazwijmy rzeczy po imieniu, wiadomo, że to jest ten region Polski, który w porównaniu z wieloma regionami był z polską historią znacznie słabiej związany, nie wiem, czy nie nawet najsłabiej, nie licząc pewnych fragmentów zachodniej Polski, typu, prawda, fragmenty, które historycznie należą do Łużyc, ale jak na taki duży region, to tym się wyróżnia. Natomiast oczywiście ze względu na fakt, że graniczył przez wieki z Polską, to te związki były i pokażemy je dzisiaj i były też te bardzo ciekawe związki właśnie ze światem islamu, które widzimy nawet na samym początku, kiedy, proszę Państwa, Szczecin pojawia się po raz pierwszy w źródłach historycznych i pojawia się oczywiście nasz nieodżałowany przyjaciel Ibrahim ibn Jakub, który pisał o Krakowie, o naszym Mieszku i tak dalej, ten słynny podróżnik X wieku i też szpieg, dyplomata, którego kalif Kordoby wysłał. Zobacz mi tam, mam od groma chłopaków z tamtej części świata, co tam się dzieje u nich. No więc wymienia Szczecin pod nazwą Sasin. No Jacek Sasin powinien być dumny, ale z drugiej strony Żyd, a może muzułmanin zarabizowany pisze per Sasin, no nie wiem, czy to pasuje do chrześcijańskiej Europy, no ale to jest pierwsze pojawienie się. Jest króciutki oczywiście opis Szczecina, dokonany przez Ibina Jakuba, można powiedzieć, że to jest bardzo lakoniczne, ale można powiedzieć, zawsze powiedzieć, o, już wtedy o nas pisali. Pojawia się też u Al-Idrisiego, tego wielkiego XII-wiecznego z Sycylii geografa arabskiego, o którym już opowiadaliśmy, też jest Szczecin, czyli nie w kij dmuchał. No i potem Szczecin wiąże się poprzez krucjaty i pielgrzymki. Trochę o tych krucjatach opowiadaliśmy i roli Pomorza Szczecińskiego, ale przypomnijmy Państwu, że w bardzo wielu miastach, powiatach i też w samym Szczecinie oraz w samym herbie województwa mamy gryfa. Ten gryf właśnie pochodzi z Bliskiego Wschodu, bardzo starożytna stwór taki, który właśnie w czasie krucjat trafia do heraldyki europejskiej i między innymi na Pomorze. Można powiedzieć, o Jezu, przecież to tak daleko. No ale wsiadało się na statek, płynęło się przez Fryzję, wsiadało się z fryzami na kolejny statek albo dołączali fryzowie, region w Holandii i w Niemczech, no i płynęło się na Morze Śródziemne. I tam między innymi najprawdopodobniej trafił książę Kazimierz, to jest piąta krucjata i podczas tej krucjaty on prawdopodobnie zmarł albo poległ. Prawdopodobnie właśnie on i statki pomorskie brały udział w obleżeniu Damietty, portu w Egipcie, więc proszę zobaczyć, że kiedy się ma jakiś okręt, to można naprawdę
Różne rzeczy oblegać.
Różne rzeczy oblegać i popłynąć sobie w Siną Dal tak naprawdę. Potem mamy pielgrzymki i w XIV, i w XV wieku. To już trochę opowiadaliśmy. To był i Warcisław VII prawdopodobnie dotarł i Warcisław VIII i to dwa razy. VII, przepraszam, nie dotarł, bo zachorował, ale VIII prawdopodobnie i to dwa razy. Opowiadaliśmy Państwu też kiedyś o Eryku Pomorskim. To jest bardzo ciekawa postać, który był przez wiele lat królem całej Skandynawii. Prawdopodobnie żaden władca z ziem polskich nie rządził tak potężnym państwem, naprawdę imperium. Jest pochowany w Darłowie. Darłowo to miasto właśnie na Pomorzu Zachodnim i w tym mieście jest katedra, w której pochowano tego władcę. Prawdopodobnie mało kto z nas o tym wie, a jest to postać wybitna, która trafiła też do, odwiedziła też Jerozolimę. Możliwe, że Barnim VIII, a na pewno mamy bardzo dobrze udokumentowaną, opowiadaliśmy Państwu, jeden chyba największy władca w dziejach samego Pomorza Zachodniego, Bogusław X Wielki, to jest przełom XV-XVI wieku, taki wielki renesansowy władca, oczywiście zachowując wszelkie proporcje, bo to tylko książę, jak na przykład król Zygmunt Stary, czy Franciszek we Francji, czy Karol V, to obrodziło wtedy wybitnymi ludźmi, też kobietami, przypomnijmy Elżbietę Królową, w XVI wieku królową Anglii. I mamy, wtedy powstaje między innymi na temat tej jego pielgrzymki do Ziemi Świętej pierwsza niemiecka renesansowa sztuka teatralna. I mamy też bardzo ciekawe zjawisko, bo proszę Państwa, ten właśnie Bogusław X, mamy tam też takie opisy, to już Państwu opowiadaliśmy, gdzie on walczy i tak naprawdę można powiedzieć, że jakimś chyba z tego co pamiętam, można żartobliwie powiedzieć, że takim taką szpadą do szaszłyków właśnie walczy z niewiernymi. Więc dzisiaj byśmy taką powiedzieli, że jeśli dochodzi do jakiejś bitwy w kebabie, to można się odwołać do tradycji Bogusława X. Ale nie tylko oni się wybierali, ponieważ, proszę Państwa, pamiętają Państwo też jeden z naszych podcastów, kiedy opowiadaliśmy o tym, że w sztuce bawarskiej i austriackiej spotkamy te cebulaste kopuły w baroku, tak, a nawet wcześniej już w późnym gotyku, renesansie, co było związane z ilustrowanymi dziennikami podróży z Ziemi Świętej, gdzie właśnie widziano meczety. I tutaj bardzo ciekawą postacią był Konrad Grunenberg, a też Grunenberg Państwo spotkają zapis. Przepięknie ilustrowany dziennik podróży z Ziemi Świętej i on tam spotkał kogo? Jadę sobie, proszę ja ciebie, przez tą Palestynę, a tam Jan Brambo Urkenc z Pomorza. No i zakłada się, że to był rycerz z rodu Bożenta, czyli słowiański, a potem Kaszub, można powiedzieć, który potem właśnie germanizacja Borante Brand, z linii na Łobrzie i Węgorzynie, radca Bogusława X. No i tu Paweł, gest wobec ciebie, no nie oszukujmy się, landwójtem Gryfis, czyli twój krajan, można na niego było wpaść w Ziemi Świętej.
Oczywiście, tylko że ja jestem z Gryfina. Przynajmniej tam się urodziłem.
A, z Gryfis, przepraszam cię bardzo.
Ale
z Gryfis.
W Gryfinie mam nadzieję jeszcze będziemy.
Tak. Przepraszam cię bardzo, z Gryfis. Ale
Gryfina
co
pozdrawiamy.
Tak, przywiózł stamtąd dwa pierścienie z Ziemi Świętej według legendy swojej rodziny. I jeden z tych pierścieni trafił potem do Pęzina. W Pęzinie, przypominam, mieli swoją siedzibę Joannici, słynny zakon rycerski powstały w Ziemi Świętej, a dzisiaj ten pierścień mogą Państwo, jak będą Państwo, bo to są te nasze wakacyjne podcasty, zobaczyć w Szczecinie, w Muzeum Narodowym. Jest to jeden z najważniejszych zabytków.
Ale a propos Gryfina i Gryfic, to co wspominałeś o Gryfie, jestem zadziwiony wielce, że sam rzeczony Gryf, to on do nas raczej z Bliskiego Wschodu nadszedł. Ilość nazw geograficznych
od groma
związanych z Gryfem, z Gryfica
i sama dynastia, przepraszam, to Gryfici.
Gryfici.
To pamiętajmy, nie Piastowie, to jest dynastia i też nie, byśmy powiedzieli dzisiaj, jakbyśmy chcieli być nacjonalistami, no to nie można ich nazwać polską, tylko kaszubską. Często się zapomina, że nazwa Kaszuby, Kaszubowie i tak dalej, Kaszubski pojawia się wcześniej na Pomorzu Zachodnim niż na Pomorzu Gdańskim.
Zaskakujące. Więc, ale wróćmy, pierścień można obejrzeć.
Pierścień można obejrzeć i jest bardzo ciekawy, proszę Państwa, bo to jest sygnet, który jest starszy, przełom XII i XIII wieku. Nazywa się go pierścieniem właśnie z Pęzina. I dlaczego jest bardzo ciekawy? Bo mamy tam wyrytą postać rycerza, który jest starczą i włócznią i widać, jeśli chodzi o jego strój i tak dalej, bo ma, jest takim, w takiej długiej szacie stoi, więc mamy ewidentnie wpływy arabskie na krzyżowców. Dokładnie. Przy brzegach tej tarczki, czyli tego, gdzie jest wyobrażenie rycerza, mamy nierozszyfrowaną do dzisiaj inskrypcję, czyli litery, które są rozdzielone dwoma...
Pan na dziwnym jednym kółku jedzie. Nie wiem, jak się nazywa to urządzenie, ale wydaje przy okazji dźwięki dość głośne. To tak mówię Państwu, żeby Państwo, myśląc ciągle o wyprawie do Ziemi Świętej, którą naprawdę trzeba było w tamtych czasach odbyć, nie zapominali, że jest XXI wiek. I o tym też mówimy. Przepraszam bardzo.
Tak, wracając.
Co z tym nierozszyfrowanym...
10 liter i dwa greckie krzyże. W efekcie 10 liter i dwa greckie krzyże. Co to znaczy? A, no i na samej tej szynie, czyli to, co Państwo mają już na palcu, mamy dwa lwy leżące.
Świetny konkurs dla naszych słuchaczy. 10 znaków, dwie...
Rozszyfruj, co tam jest napisane, ale no wszyscy próbują, no troszeczkę...
Tęgie głowy.
Tak, tęgie głowy.
Ale być może wśród naszych słuchaczy?
Tak, tak, znajdzie proszę
się
sobie
ktoś,
wejść
kto
w internecie,
skojarzy?
Można go zobaczyć, jak Państwo rozszyfrują.
Nobel. Tak. Nobel czeka.
Jakiś mebel, natomiast ewidentnie jest to mieszanka bizantyjsko-romańsko-arabska, tak, normańsko, przepraszam, arabska, tak, to, co jest bardzo charakterystyczne dla krzyżowców, bo przypomnijmy, bardzo wielu z nich było Normanami, czy to z Francji, czy to z Sycylii. Więc bardzo ciekawy przypadek i taki, można powiedzieć, zabytek pokazujący związek Pomorza w czasie średniowiecza z Palestyną. Następnie oczywiście proszę pamiętać o tym, że no, ci książęta pomorscy byli lennikami cesarza niemieckiego, świętego cesarstwa rzymskiego, narodu niemieckiego, no, które zaczęło bardzo ostro rywalizować, walczyć z Imperium Osmańskim. Oto kto jest większym cesarzem. Twoje cesarstwo jest większe niż moje, tak? Więc w ramach tych walk często po stronie cesarza walczyli książęta, nawet kiedy byli protestantami, bo przypomnijmy, że oni przeszli na protestantyzm. Potem zaczęło się to psuć w XVII wieku, jak wybuchła wojna 30-letnia. Mówiliśmy o tym już w kontekście Śląska. I taką bardzo ciekawą postacią jest na pewno Jan Fryderyk Mocny. To jest jeden z najwybitniejszych władców Pomorza Szczecińskiego, który zachodniego, który żył w drugiej połowie XVI wieku. No i jako młody chłopak trafił do Wiednia, trochę się pouczył, ale potem stwierdził, okej, ruszam w teren, to się trochę z tymi Turkami pobije. No i walczył właśnie w latach 65-66 z Turkami. Natomiast znowu, to co bardzo ciekawe, tak jak Bogusław X to jest w ogóle dla Pomorza Szczecińskiego postać na pewno numer jeden, ja bym dał Janowi Fryderykowi Mocnemu mocną drugą pozycję, jak wynika też nawet z jego przydomku. I na pewno to jest postać o tyle bardzo ciekawa, że jak jesteśmy w Słupsku, to przypomnijmy, Bogusław X przebudował, znaczy można powiedzieć, tak naprawdę zbudował zamek ten renesansowy, Fryderyk Mocny go przebudował, to samo zresztą zrobił w Szczecinie, tu też jest podobna relacja, budował dużo zameczków takich myśliwskich, bo lubił polować i założył pierwszą drukarnię w Szczecinie, w której wydrukowano też luterański katechizm po polsku. Więc mamy na pewno mecenasa sztuki, postać bardzo ciekawą. I to były czasy, kiedy żył na Pomorzu Szczecińskim inny bardzo ciekawy człowiek, Luppold von Wedel, jak nasz ten Wedel od ciasteczek. Pochodził z Krępcewa, natomiast był związany bardzo ze Stargardem. Tam krótko się uczył, bo jak sam przyznał, nie kręciła go szkoła.
No to wielu mieszkańców Stargardu pewnie tak myśli sobie, chodząc tam do ogólniaka. Ja chyba no proszę, zrobię tak,
ja
jak Luppold.
Ja nic nie sugeruję.
Jak Luppold von Wedel.
Tak. Tak. Dlaczego, Jasiu, dlaczego nie chcesz się uczyć? Bo chcę być jak Luppold von Wedel. No, z drugiej strony, proszę Państwa, Luppold walczy właśnie na Węgrzech. W trakcie tej kampanii, gdzie jest Jan Fryderyk Mocny. Jego, co ciekawe, w jego rodzinie już wcześniej te zamiłowanie do podróży na Bliski Wschód występowało, bo z Bogusławem X w tej słynnej pielgrzymce do Ziemi Świętej brał udział Otto von Wedel. Więc można powiedzieć, powiedział mamie w pewnym momencie Leopold, nie chce się uczyć, chce podróżować po Ziemi Świętej i okolicach. Więc trafił rzeczywiście do Egiptu i do Ziemi Świętej. Napisał bardzo dobry, wielokrotnie wydawany opis podróży i przeszyć wojennych, już wydawanych znacznie, już wiele, wiele wieków po jego śmierci, ale stało się popularne do tego stopnia, że nawet w XIX wieku Albrecht Emil Brachvogel, pochodzący z Wrocławia, powieściopisarz, napisał powieść na temat w trzech tomach, która była popularna wówczas, można powiedzieć troszeczkę w miniaturce, Sienkiewicz, oczywiście podkreślam, w miniaturce, więc von Wedel uważa się tak, dlaczego jest doceniany, bo po pierwsze mamy arcydzieło gatunku podróżniczego. Uważa się, że to jest niemiecki bardzo dobry pod względem literackim, że chociaż, i tu można powiedzieć, no nie kończył szkół, ale po prostu miał smykałkę do pisania. Pisał bardzo pięknym, barwnym językiem, więc uważa się, że to jest w ogóle Weltklasse, mówiąc z niemiecka. I z jednej strony oczywiście widać tą obcość religijną. Pamiętajmy, walczył z Turkami, w tych walkach poległ jego brat na Węgrzech, ale co ciekawe, niech zniekształca to obrazu Turków, tak? Że widać sporą taką ewidentnie chęć poznania i można powiedzieć duży obiektywizm. Ten obraz muzułmanów jest o tyle bardzo ciekawy, że ewidentnie mamy jakby dwa etapy. Jeden to jest Ziemia Święta, gdzie on jest bardzo przejęty, że jest i skupia się na pielgrzymowaniu, a potem trafia do Egiptu. I to jest niesamowite, że jest w tym opisie, że zrzucili stroje pielgrzymów, ubrali się po turecku i na sposób turecki ścięli włosy i brody i ruszyli do Egiptu. I tutaj mamy już pełna swoboda, panoramiczne relacje i ewidentnie widać fascynację światem islamu. To, co dla mnie jest niesamowite, że tam jest bardzo dużo w tych opisach coś takiego, że on potrafi oczywiście Turkom przyganić. Pisze tak, nic sami nie budują, a tego, co zbudowane, nie konserwują. Całą swoją troskę kierują ku świątyniom, wieżą tych świątyń i ku łaźniom, które wznoszą dobrze i starannie. I w pewnym momencie stwierdzono, Trypolis w Libanie to na turecki sposób ładne miasto.
W Libanie mamy takie... czy w Libii? W Libanie.
W Libanie, bo no jest tak, ten drugi.
Żeby ktoś nie zarzucił nam, że mylimy kraje
nie,
przecież.
Nie, Li i tak dalej są dwa Trypolisy, ale to nie. I co ciekawe, co mnie fascynuje, to wszystko jest, on próbuje na zasadzie, że wie, że będą go czytali jego przyjaciele, jego znajomi, inni Niemcy, więc to trzeba im wytłumaczyć, jak to tłumaczy. Nie ma meczetu, jest kirche, kościół. Nie, wszystko jest na zasadzie, nie ma imama, jest proboszcz, pastor, pfaff. Nie ma jakiegoś urzędnika osmańskiego, jest graf, hrabia. Wszystko nie ma sułtana, jest kajzer, tak? Który sam zresztą się nazywał, przypomnijmy, właśnie sułtanem, kajzerem. Więc to wszystko w ten sposób. Zapisuje to, co ciekawe, na przykład modlitwy, opisuje, jak chodzą, obmywają twarz, ablucja, prawda, siadają na kolanach jednego obok drugiego i tak dalej. To wszystko są dokładne opisy, są fragmenty po arabsku. On to tłumaczy na niemiecki. To jest wspaniałe, że na przykład w pewnym momencie tłumaczy Gott mit uns. Nam się to kojarzy oczywiście negatywnie ze względu II wojna światowa i tak dalej, ale przypomnijmy, to jest tradycja w niemieckim wojsku znacznie starsza, którą tak naprawdę, co ciekawe, zapoczątkowali krzyżacy, którzy przynieśli to z Bliskiego Wschodu i to sformułowanie Gott mit uns, które jest z Biblii, a które on tłumaczy z arabskiej modlitwy, to jest ciekawa sprawa, pochodzi od Bizantyjczyków. Z armii bizantyjskiej. Tak najprawdopodobniej trafiło do krzyżaków i następnie do Niemców. Więc mamy niesamowite tego typu opisy, bardzo ciekawe i widać, że on bardzo mu zależy na tym, żeby pokazać, że to nie jest jakiś, prawda, inny świat, tylko żeby jego czytelnicy go zrozumieli. I drugą taką postacią, która też jest pośrednio związana z Pomorzem Szczecińskim, a który też napisał bardzo ciekawe opisy z podróży, ten tytuł tego opisu, a zwiedził pół świata, jest niesamowicie długi, to było wtedy typowe. Oczywiście pojawiamy się też my, Polen, bo też odwiedził nas. Ten pan się nazywał Meisel Heberer. Michael Heberer, który był krewnym bardzo znanego, wybitnego teologa protestanckiego Filipa Melanchthona i podróżował bardzo dużo, ale co ciekawe, no jego podróże to nie było też na zasadzie, tak jak powiedzmy sobie, pojechał nasz wspaniały Wedel, von Wedel, żeby się nie obraził, bo to szlachcic, no i no wszystko, miał powiedzmy jakieś przygody, no ale cały i zdrowy wrócił, napisał i tak dalej. No pan Heberer miał przygody nie takie, jak zamierzał, bo 3 lata spędził na galerze tureckiej. Więc można było tak, można powiedzieć, tak zwiedzać, pracując, powiedzmy teraz żartobliwie, jako silnik na różnych trasach.
Dodajmy, że koszty podróży mu się nie zwróciły, bo niewolniczo pracuje.
Tak, tak. No dostawał tylko tak jakieś kiepskie wyżywienie. No ale w życiu Heberera mamy szczecińskie wątki, bo mamy bardzo, po pierwsze, taki wątek, że jego szwagrem był Joachim Egger, który pochodził ze Szczecina, był lekarzem, a oprócz tego spotkał na Pomorzu, przepraszam, na Bliskim Wschodzie ludzi z Pomorza, też na galerach, zaraz Państwu o nich opowiemy, bo to jest bardzo ciekawe. I między innymi też pozostawił po sobie w swoim dzienniku podróży, na kilku stronach Państwo znajdą opis Szczecina, właśnie z końca XVI wieku. To dzieło jego zostało wydane w 1610. I kogo spotkał z Pomorza? No więc, proszę Państwa, razem wiosłował, był z nim skuty, no i wiadomo, że cierpieli tą niedolę często bez wody, bici, prawda, bo jak trzeba było przyspieszyć, no pamiętajmy, że tak działały te galery po obu stronach i często, to znaczy po stronie na przykład weneckiej, hiszpańskiej, często było tak, że po bitwie tak naprawdę mamy też te opisy, no nie ma znaczenia, że jesteś chrześcijaninem, no trzeba mieć silnik, tak, przesiadaj się, nie ma znaczenia, że jesteś muzułmaninem, wiosłujesz u nas, tak, potem się zastanowimy. Więc będąc właśnie na galerze, zaprzyjaźnił się z Georgem Köpke z Bytowa.
O.
Kojarzą Państwo dwa miasteczka pogranicze właśnie Pomorza Zachodniego i Pomorza Gdańskiego, Lęborg i Bytów, polecamy zwiedzenie. Pływali jako galernicy na trasach Aleksandria Cypr do Bejrutu i do Trypolisu. 1324, panowie, koniec. No to teraz żarty, ale wtedy, o kurde, no... Nie było to fajne.
Nie było, dodajmy, że była bardzo wysoka śmiertelność z powodu braku dobrego pożywienia, warunków higienicznych i przepotwornego wysiłku. W związku z tym niech Państwo sobie tego nie kojarzą po prostu z kapitalnymi kajakami o dużej ilości wioseł.
To nie było to nie była tego typu zabawa. Więc rok 1587 w Aleksandrii poznaje nasz Heberer Johana Raticha, albo Raticha. Złotnik ze Słupska, proszę pana. Czyli Słupsk pojawia się ponownie. Wspaniale. Biznesmen w podróży służbowej, bo Goldschmidt, Hans Ratisch, on jest po prostu w interesach. On nie pływa jako silnik, więc można było też takiego pomorzanina spotkać. Czyli widzą państwo, na galerach jako pielgrzym albo, że tak powiem, w podróży służbowej, biznesowej, business trip. Więc w trakcie tej podróży stwierdzili, że trzeba temu Köpkę pomóc, bo on wielokrotnie próbował uciekać, troszeczkę jak w filmie Papillon, więc udało mu się wreszcie uciec w Konstantynopolu i wrócił do swojego ukochanego Bytowa przez Kretę i Maltę i o tym Heberer dowiedział się od Ratisza. Ratisz próbował też pomóc Hebererowi, ale akurat tym razem się nie udało i udało się innym razem i Heberer po 3 latach pracy jako silnik stał się wolnym człowiekiem. Dzięki temu mamy po nim te wspaniałe wspomnienia. I skończymy ostatnią postacią, Andreas Müller z Gryfina, teolog protestancki, ale też orientalista, znakomity poliglota, erudyta, znał bardzo wiele języków i został rektorem z sekcji orientalnej w Bibliotece Elektorskiej w Berlinie, w Prusach. Żył pod koniec XVII wieku. Miał okresy, kiedy też mieszkał w Szczecinie. Duża część jego wspaniałych zbiorów trafiła właśnie do gimnazjum w Szczecinie. Może nie wszystkie, prawda, w uszczyplonym wymiarze. To, co ciekawe, tutaj są te związki między różnymi niemieckimi naukowcami. I tu na pewno jest bardzo ciekawy taki związek, że mamy pamiętają Państwo audycję poświęconą Śląskowi, to był taki poeta, ale też naukowiec Andras Tschering. I on najprawdopodobniej skierował zainteresowania Müllera na języki orientalne, na początku na arabski. Mamy, świadczą o tym też właśnie książki dotyczące gramatyki, ortografii arabskiej, które trafiły do biblioteki Müllera i zakłada się, że właśnie trafiły dzięki Tscheringowi. On sam też uczył się arabskiego na różnych uniwersytetach, Müller, i był postacią wówczas bardzo popularną, znaną pod tym względem, że jego na przykład znajomym był też wybitny niemiecki filozof Leibniz, natomiast jego wspaniała kariera zakończyła się niestety spektakularną klęską, upadkiem. Co się stało? Więc stwierdził on, co wywołało oburzenie i doprowadziło do jego zniszczenia przez środowisko naukowe, tak nazwijmy rzecz po imieniu, stwierdził on, że odkrył klucz chiński. Klucz chiński, który według niego, bo zainteresował się językiem chińskim po arabskim, że odkrył metodę cudowną po prostu, troszeczkę jak taka pałeczka magiczna, do nauki języka chińskiego i że każdy jest w stanie nauczyć się tego języka w ciągu roku, a nawet krócej, i co stwierdził, to ta metoda jest tak skuteczna, że nawet kobiety, bo to były, przepraszam, takie straszne patriarchalne czasy, że to wywołało też straszliwą konsternację. Co? Kobiety też krócej niż w ciągu roku mogą się nauczyć chińskiego? Więc uznano go za szarlatana i szaleńca.
Ale to jest ciekawy...
Stracił posadę, właśnie musiał się udać do Szczecina, gdzie żył właśnie już, został...
XVIII wiek. I jeśli ktoś mówi...
Koniec XVII.
Koniec XVII nawet. Jeśli w ciągu roku nauczysz się chińskiego, to znaczy, że jesteś szarlatanem. To znaczy, tak się nie da.
Tak się nie da po prostu.
Czy to nie przypomina Państwu, mówię do słuchaczy teraz, tych wszystkich dziwnych reklam w internecie, że w tydzień nauczył się 5 języków, to proszę bardzo.
Zawsze mogą Państwo powiedzieć, skończysz jak Müller na zesłaniu w Szczecinie i koniec z biblioteką elektorską w Berlinie. Proszę, jak zrymowałem jeszcze. Więc proszę Państwa, kończymy. Powiem Państwu tylko o tym, że Pomorze Szczecińskie pojawiało się wcześniej kilka razy, więc proszę słuchać uważnie, tak jak zwrócił uwagę Pan Łukasz, że fajnie, żeby były wcześniejsze podcasty, to proszę słuchać. Na pewno powrócimy z podcastem takim, którym opowiemy Państwu o Pomorzu Szczecińskim, w ogóle o Wybrzeżu Bałtyckim związanym z Polską, w kontekście kolonii w Afryce Zachodniej, Kurlandii i Brandenburgii w XVII wieku i na początku XVIII wieku. I zobaczą Państwo coś takiego, że w Mauretanii, w Gambii, w Ganie spotkamy ludzi związanych z Polską, z naszą i też z historią Polski, a którzy tam zakładali kolonie i mieli kontakty z muzułmanami.
lechistan@tok.fm to jest adres do nas, jeśli Państwo chcą komentować lub też pytać, lub też proponować. Zapraszamy do pisania lechistan@tok.fm. Do usłyszenia za tydzień, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Zawsze w piątek po 19:00. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tokfm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19:00. Lechistan.